Grzech jako trąd, i to jest część pierwsza, tylko przypomnę, że robimy kazania autorstwa Tima Kellera z książki Co jest nie tak ze światem? I generalnie przyczyną tego, że świat nie jest w porządku, jest grzech, że nie jest taki, jaki powinien, jest grzech, i omawiamy różne aspekty grzechu. Pismo Święte czy Biblia pokazuje nam różne metafory używane na określenie grzechu i jedną z takich metafor jest określenie trąd, ale o tym za chwilkę. Ale więc najpierw przeczytajmy fragment odpowiedni Pisma Świętego. Druga Księga Królewska, 5 rozdział od wersetu 1 do 19. Druga Księga Królewska, czyli Stary Testament, 5 rozdział, wersety od 1 do 19. Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był człowiekiem wysoko postawionym u swojego pana i cieszącym się jego szacunkiem, ponieważ przez niego pan dał wybawienie Aramowi. Lecz człowiek ten, choć był tak dzielnym wojownikiem, cierpiał z powodu trądu. W czasie jednego ze swoich łupieszczych wypadów Aramejczycy uprowadzili z Izraela małą dziewczynkę. Została ona służącą u żony Naamana. Pewnego razu powiedziała do swojej pani: o, gdyby tak mój pan mógł stanąć przed prorokiem przebywającym w Samarii, zaraz zostałby uzdrowiony z trądu. Naaman poszedł więc i doniósł swojemu panu o tym, co powiedziała dziewczynka z Izraela. Ruszaj zatem w drogę, doradził mu król Aramu, a ja ci wręczę list polecający do króla Izraela. I Naaman pojechał. Wziął z sobą 10 talentów srebra, 6000 sykli złota i 10 szat na zmianę. Wiózł też z sobą list do króla Izraela. Było w nim napisane: teraz, gdy otworzyłeś ten list, wiedz, że to ja posłałem do ciebie mojego sługę Naamana, abyś usunął z niego trąd. Gdy król Izraela przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i powiedział: czy ja jestem Bogiem, bym miał uśmiercać i przywracać życie? Bo ten oto posyła do mnie, abym usunął z człowieka trąd. Doprawdy, zastanówcie się i powiedzcie, czy nie szuka on jakiejś zaczepki ze mną? O tym, że król Izraela rozdarł swoje szaty, usłyszał Elizeusz, mąż Boży. Przesłał więc królowi wiadomość: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech ten człowiek przyjdzie do mnie. Wtedy przekona się, że jest prorok w Izraelu. Naaman przybył zatem z końmi i rydwanem i stanął u bram domu Elizeusza. Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z wiadomością: idź i 7 razy wykąp się w Jordanie, a twoje ciało odzyska zdrowie i będziesz czysty. Lecz Naaman rozgniewał się i odjechał. Powiedział: myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, wezwie imienia Pana, swojego Boga, przesunie dłoń nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki Damaszku, Abana i Parpar nie są lepsze niż wszystkie wody Izraela? Czy nie mogę wykąpać się w nich i być czysty? Odwrócił się więc i odjechał gniewny. Lecz jego słudzy podeszli i przemówili w te słowa: ojcze, gdyby prorok nakazał ci zrobić rzecz trudną, czy nie zrobiłbyś tego? Tym bardziej zrób, gdy powiedział: wykąp się, a będziesz czysty. Naaman zszedł więc i zanurzył się 7 razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, jego ciało odzyskało zdrowie, stało się jak ciało małego chłopca. Natychmiast zawrócił do męża Bożego on i cały orszak. Przyszedł, stanął przed nim i powiedział: teraz wiem, że nie ma Boga na całej ziemi, jest tylko w Izraelu. A teraz przyjmij, proszę, dar wdzięczności od swojego sługi. Lecz Elizeusz odmówił: Jak żyje Pan, powiedział, przed którego obliczem stoję, że niczego nie przyjmę. I choć Naaman nalegał, nie osiągnął niczego. W końcu ustąpił. Skoro nie, to niech dadzą Twojemu słudze tyle ziemi, ile udźwigną dwa muły, ponieważ Twój sługa nie będzie już składał ofiar całopalnych ani ofiar rzeźnych innym bogom, jak tylko Panu. Tylko w tej sprawie niech Pan odpuści Twojemu słudze. Otóż gdy król, mój Pan, wchodzi do świątyni Rimmona, aby tam pokłonić się swojemu Bogu, wspiera się na moim ramieniu. W czasie tej ceremonii tam, w świątyni Rimmona, kłaniam się zatem wraz z nim. Niech Pan odpuści Twojemu słudze w tej sprawie. Idź w pokoju, powiedział Elizeusz. Więc druga Księga Królewska, 5 rozdział, opowiada nam historię Naamana Syryjczyka, a każdy fragment jest ważny. Ta opowieść jest jedną z najwspanialszych ilustracji ukazujących naturę grzechu i lekarstwo na niego. Naaman miał wszystko. Był wielkim człowiekiem, szanowanym, wysoko postawionym i bardzo bogatym. Ale cierpiał na trąd, chorobę, którą Biblia często wykorzystuje jako metaforę grzechu. W Starym Testamencie trądem określano wiele niezwiązanych z nim chorób skóry, ale prawdziwy trąd oszpecał ciało, postępował nieubłagalnie i nie było na niego lekarstwa. Była to śmiertelna i izolująca choroba i Naaman na nią cierpiał. Pod wieloma względami wiódł pozornie idealne życie, a jednak coś go zjadało. Starożytni Grecy zdawali sobie sprawę z tragicznej natury życia. W rzeczywistości wymyślili formę sztuki zwaną jako tragedia, czyli historię o wielkim mężczyźnie lub kobiecie, którzy byli utalentowani i szanowani, ale mieli jakąś wielką wadę. Tą wadą mogła być pycha, zazdrość, niezdolność do panowania nad sobą, brak odwagi lub zaprzeczanie prawdzie. Edyp i Antygona są przykładem takich bohaterów tragedii. Ale nie są oni jedynymi, którzy mają wady. Za tymi historiami kryje się głęboka refleksja, że bez względu na to, jak wspaniałe może wydawać się nasze życie lub jak imponujący dla innych jesteśmy, wszyscy mamy coś, co jest z nami nie tak. Historia Naamana ujawnia, na czym polega ta wada. Jest to trąd serca. Bez względu na to, jak dobre mogą się wydawać rzeczy, grzech sprawia, że nasze życie staje się tragedią, chyba że Bóg zainterweniuje. Tak właśnie stało się z Naamanem. Bóg pokazał mu trąd w jego sercu i jak się z niego wyleczyć. Nauki zawarte w tym fragmencie możemy podzielić na trzy kategorie. Historia mówi nam, z czego Naaman naprawdę potrzebował uzdrowienia, jaka była natura jego uzdrowienia i wreszcie skąd wiemy, że został uzdrowiony. Więc co naprawdę wymagało uzdrowienia? Tekst pokazuje nam, że problemem Naamana nie jest przede wszystkim trąd. W Ewangeliach wielokrotnie widzimy, że gdy chorzy przychodzą do Jezusa, On zajmuje się nimi na dwóch poziomach. Weźmy na przykład sytuację, gdy paralityk został opuszczony przez swoich przyjaciół przez dach, aby mógł dotrzeć do Jezusa i zostać uzdrowiony. Jezus mówi do tego człowieka: Synu, przebaczone są ci grzechy. Nie po to sparaliżowany i jego przyjaciele zadali sobie tyle trudu. Chcieli, żeby mógł chodzić. Ale Jezus nie odnosi się do tego od razu. Nie chodzi o to, że Jezus nie przejmuje się chorobą tego mężczyzny. Jezus jest poruszony cierpieniem fizycznym i w tym przypadku robi coś, aby je uleczyć. Najpierw jednak mówi o grzechach mężczyzny. Chce, aby mężczyzna coś zrozumiał. Mój synu, uzdrowię twoje ciało, ale czy wiesz, jaki jest twój największy problem? Czy wiesz, co cię tak naprawdę zabija? To grzech w twoim sercu. Musimy tu być ostrożni, ponieważ w kilku innych miejscach Biblii Jezus jasno daje do zrozumienia, że powodem, dla którego jedna osoba jest bardziej chora od drugiej, nie jest to, że ta pierwsza osoba jest bardziej grzeszna. W Ewangeliach ludzie kilkukrotnie pytają Jezusa, czy ktoś jest ślepy lub cierpi, ponieważ jest bardziej grzeszny niż inni, a Jezus odpowiada, że nie. Na przykład w Ewangelii Łukasza 13 wspomina o 18 osobach, które zginęły w wyniku zawalenia się wieży i odrzuca myśl, że były one w jakiś sposób bardziej grzeszne. Ale zaraz potem mówi, mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Jezus mówi, że ogólnie rzecz biorąc, zepsucie tego świata wynika z jego prawdziwego, głębszego problemu, a tym jest grzech. Widoczne problemy są wynikiem niewidzialnego problemu. A kiedy zepsucie w twoim życiu otworzy ci oczy na głębsze zepsucie w twoim sercu, może to stać się drogą, którą Bóg prowadzi cię do swojej łaski i odkupienia. Bóg postępuje z Naamanem właśnie w taki sposób. Czytając ten fragment, warto zauważyć, że Bóg mógł uzdrowić Naamana w chwili, gdy tylko przekroczył próg, przyjechał do tej bramy. Elizeusz mógł machnąć ręką i uzdrowić go dokładnie tak, jak Naaman się tego spodziewał. Jednak Naaman wielokrotnie spotykał się z odrzuceniem, odmową i upokorzeniem. Mężczyzna pojawił się z 500 kilogramami srebra i 72 kilogramami złota, a Elizeusz nawet nie chciał podejść do drzwi, aby osobiście się z nim spotkać. Po tym, jak Elizeusz wysłał posłańca, aby z nim porozmawiał, Naaman odchodzi wściekły. Po co to wszystko? Ponieważ Bóg chce zawstydzić pychę Naamana. Bóg celuje w jego samowystarczalność. Bóg mówi mu, Naamanie, trąd twojego serca zżera cię w sposób, w jaki trąd twojego ciała nie może. Jeśli na to pozwolisz, zewnętrzny trąd może stać się dla ciebie możliwością do zmierzenia się z wewnętrznym trądem, grzechem i pychą, które mogą cię zabić na wieki. Trądem Naamana jest pycha, a leczenie, które zostało mu zalecone, polega na ciągłym upokarzaniu. Ale ten problem nie dotyczy tylko Naamana. Pycha i samowystarczalność rosną w sercach każdego z nas i zżerają nas niczym trąd. Niszczą naszą mądrość i zdolność do kochania. Słyszałem kiedyś prozaiczny, ale wymowny przykład tej dynamiki. Pewien pastor został poproszony o wygłoszenie przemówienia w dwóch angielskich szkołach z internatem i po każdym przemówieniu dawał uczniom możliwość zadawania pytań. Uczniowie w pierwszej szkole z internatem byli lekceważący. Żaden z nich nie był szczególnie zainteresowany tym, co pastor miał do powiedzenia. Zamiast zadawać mu prawdziwe pytania w poszukiwaniu informacji lub mądrości, pytali o rzeczy, na które, jak zakładali, nie znał odpowiedzi. Na przykład, z kim ożenił się Kain. Wyraźnie mówili, słuchaj, wiemy, na czym polega życie, nie potrzebujemy, żebyś nam cokolwiek mówił. Potem pastor udał się do drugiej szkoły z internatem. Druga szkoła z internatem była przeznaczona dla uczniów co najmniej tak samo inteligentnych jak ci pierwsi, jeśli nie bardziej. Ale wszyscy cierpieli na mózgowe porażenie dziecięce. To było bolesne, wspominał. Jeśli wiesz, jak to wpływa na człowieka, wypowiedzenie pytania często zajmowało 2 minuty. Powiedział jednak, że między tymi dwiema szkołami istniała ogromna różnica. Nie chodzi o to, że dzieci z drugiej szkoły, te dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, były bardziej otwarte na Ewangelię, że były bardziej wierzące, czy coś w tym rodzaju. W rzeczywistości niektóre z ich pytań były bardzo celne. Jednym z nich było pytanie, dlaczego Bóg pozwolił, żeby mnie to spotkało. Różnica polegała na tym, że te dzieci nie miały w sobie takiego zarozumialstwa, żadnej lekkomyślności. Wiedziały nie tylko, że świat nie stoi przed nimi otworem, jak myślały dzieci z pierwszej szkoły, ale że nie stoi otworem przed kimkolwiek. Życie jest ciężkie, istnienie i problemy egzystencji są głębokie. Chcieli zrozumieć, co ma znaczenie, jakie jest przeznaczenie i dlaczego umieramy. Czy wiesz, do czego doszedł ten pastor? Uświadomienie sobie tego dotarło do niego, gdy powiedział: wszyscy rodzimy się tacy sami, jak uczniowie w pierwszej szkole. Ta postawa jest tak naturalna, jak oddychanie. Dorastamy samowystarczalni, myśląc: nie mów mi, co mam robić. Wiem, co robię, dam sobie radę z życiem. Ale ta postawa nas zniszczy, chyba że coś się wydarzy i nas z tej postawy wyrwie. Dzieci w drugiej szkole z internatem cierpiały i dlatego nie były tak płytkie jak te w pierwszej. Nie były powierzchowne, bo nie były wyniosłe. Wiedziały, że mają powód, by ukorzyć się przed zepsutym życiem. Ich zewnętrzne złamanie skłoniło je do rozważenia tych głębokich duchowych pytań. Jak pycha zabija miłość i mądrość? Poprzez potrzebę starannego chronienia małego obrazu siebie, który mówi: daję sobie radę z życiem. Przynajmniej w pierwszych 20 latach życia, a prawdopodobnie nawet w pierwszych 40 latach życia, z tego co wiem, jest informacja, która mówi, że nie dasz sobie rady z życiem, jest filtrowana. Jedynie informacje, jakie dopuszczamy, to te, które budują nasz wizerunek. W rezultacie nasza mądrość zostaje podważona. Nasza miłość zostaje wysysana, ponieważ wyniośli ludzie potrafią kochać innych tylko w takim stopniu, w jakim przynosi im to korzyść. Ignorujemy prawdę, aż w końcu robimy coś tak głupiego, że jesteśmy zmuszeni przyznać, że nie wiemy, co robimy. To jest wewnętrzny trąd w nas wszystkich i trzeba go wyleczyć. Pytanie brzmi: jak? Więc natura uzdrowienia. Jak już widzieliśmy, Bóg postępuje z Naamanem, obrażając go na każdym kroku, miażdżąc jego dumę i uderzając w korzenie poczucia jego własnej wartości oraz niszcząc je. Wiem, że to brzmi dość dziwnie, ale tak właśnie zaczyna się Boże uzdrowienie. Ewangelia przychodzi do nas dokładnie tak, jak przyszła do Naamana. Na początku jest niczym innym jak zniewagą. Zawsze tak się zaczyna. Na początku Ewangelia zrównuje nasz obraz siebie, a na końcu daje nam samoocenę znacznie wspanialszą niż cokolwiek, co moglibyśmy sobie wyobrazić. Ale nie od razu. I zauważ, że użyłem terminu samoocena, a nie obraz siebie. Obraz siebie to prawie zawsze coś, co sami w sobie kreujemy. Ale Ewangelia, jeśli pozwolimy jej wykonać swoją brudną robotę, da nam samoocenę wykraczającą poza wszystko, do czego moglibyśmy kiedykolwiek aspirować bez niej. Ta samoocena wskazuje na cud i chwałę rzeczywistości tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Zanim jednak będziesz mógł zbudować pałac, musisz oczyścić teren z gruzów, które już tam są. To może być bolesny proces. Wymagania Ewangelii i niszczenie przez nią naszej pychy są obraźliwe. Zewnętrzna strona Ewangelii jest na pierwszy rzut oka gorzka, ale jej wnętrze jest nieskończenie słodkie. Trzy zasady uzdrowienia, jakie niesie Ewangelia, były niezwykle trudne do przełknięcia dla poganina, takiego jak Naaman. Każda z nich kwestionowała jego dawny, wyniosły sposób myślenia o sobie i o życiu. I chociaż był poganinem ponad 2000 lat temu, a my jesteśmy współczesnymi ludźmi, istnieje ogromna zbieżność między przekonaniami obu epok. Po pierwsze, prostota uzdrowienia obraża Naamana. W wersecie 10 posłaniec Elizeusza mówi mu po prostu: idź i 7 razy wykąp się w Jordanie, a twoje ciało odzyska zdrowie i będziesz czysty. Poganie kochali i oczekiwali, że religijne wybawienie będzie rozbudowane, dramatyczne i imponujące. Wszystkie religie pogańskie w tamtych czasach, a nawet teraz, zawierały podobne elementy, takie jak tajemnicze postacie w pięknych szatach, odprawiające skomplikowane rytuały i wypowiadające tajemnicze zaklęcia. Jeśli szukasz dobrego przykładu tego, jak poganie rozumieli religię, spójrz na operę Mozarta, Czarodziejski flet. Opiera się ona na egipskich religiach misteryjnych, a w jej kulminacyjnym momencie dwoje głównych bohaterów, Tamino i Pamina, musi przejść przez 4 wymiary, aby znaleźć zbawienie. Przemierzają powietrze, ziemię, ogień i wodę, pokonując próby i stopniowo dążąc do wybawienia, wyzwolenia. Jak sugeruje tytuł, mają czarodziejski flet, którym się wspomagają, a także moc miłości i odwagę serc oraz zestaw szczegółowych instrukcji przekazanych im przez kapłanów. Właśnie takiej podróży oczekuje Naaman. Wyobraża sobie Elizeusza, jednego z najważniejszych ludzi w Izraelu, który z wielkim rozmachem spotka się z nim, pomacha nad nim rękami i ogłosi go cudownie uzdrowionym. Zamiast tego Elizeusz wysyła sługę, aby kazał Naamanowi wziąć kąpiel. To zbyt proste, myśli Naaman. Po prostu obmyć się, pokutować, uwierzyć? Daj spokój. Musi być w tym coś więcej niż to. Ale nie ma nic więcej ponad to. My, współcześni ludzie, jesteśmy bardzo podobni do pogan. Jak ci się wydaje, dlaczego mentalność New Age i wielu kultów wciąż kwitnie? Ponieważ ich podejście jest mistyczne, pociągające za sobą procesy, które są bardzo złożone. Procesy te obejmują uderzającą mieszankę skomplikowanych instrukcji, dramatyzmu i sensacyjności, zupełnie jak Tamino i Pamina pnący się w górę przez krainy. W przeciwieństwie do tego Elizeusz mówi: idź, obmyj się. Nie zliczę, ile razy wyjaśniałem podstawowe przesłanie Ewangelii i słyszałem, jak ludzie odpowiadali: to zbyt proste. Są obrażeni tym, jak proste to jest, tak samo jak obrażony był Naaman. Po drugie, darmowość uzdrowienia obraża Naamana. Jeśli uważnie przyjrzysz się temu fragmentowi, zauważysz, że słudzy Naamana rozumieją to jako prawdziwe źródło jego frustracji. Gdy Naaman opuszcza dom Elizeusza, słudzy podchodzą i pytają: gdyby prorok nakazał ci zrobić rzecz trudną, czy nie zrobiłbyś tego? Innymi słowy, gdyby Elizeusz poprosił Naamana o dokonanie czegoś wielkiego, jak na przykład uratowanie jeńców lub zabicie potwora, ten nie czułby się urażony. Widzą to, czego Naaman nie dostrzega. Naaman chce uczynić Boga partnerem w swoim zbawieniu. Chce wyświadczyć Bogu przysługę, aby Bóg wyświadczył przysługę jemu. Naaman nie pragnie jałmużny, pragnie równoważnej wymiany, nie pragnie relacji, pragnie transakcji handlowej. Zauważ, że przynosi nawet królewski list, aby zaimponować Bogu i Elizeuszowi poprzez szczycenie się tymi wszystkimi ważnymi osobami, które zna. Ponadto przynosi ogromny skarb. Myśli, że Bóg i jego prorok będą musieli go uzdrowić, kiedy pokaże im, jak może ich wzbogacić poprzez to uzdrowienie go. Chce im pokazać, że może uczynić świątynię Boga najbogatszym miejscem w całym kraju. Co więcej, jest człowiekiem o niesamowitej zwinności. niezwykłej sile i geniuszu wojskowym. Jest człowiekiem walecznym i gotowym na wszystko. Dlatego darmowość i prostota Bożych instrukcji są obraźliwe. Wie, że we wszystkich legendach i opowieściach o chwale wszyscy ekscytują się, gdy bohater pyta, co mam zrobić, aby zostać zbawionym. Zawsze każe im się dokonać jakiegoś wielkiego czynu lub zabić jakiegoś smoka. Weźmy na przykład Herkulesa, któremu zlecono 12 niemożliwych do wykonania prac. Gdyby Elizeusz powiedział do Naamana, przynieś mi miotłę złej czarownicy z zachodu, Naaman odpowiedziałby, teraz dopiero mówisz z sensem. Zamiast tego myśli, wykąpać się? Każdy głupiec to potrafi. Naaman jest obrażony, że ktokolwiek, nawet bez pieniędzy, talentu, dobroci, moralności czy czegokolwiek innego, ma darmowy dostęp do takiego zbawienia. Tak naprawdę pyta, czy mówisz, że nic we mnie nie ma znaczenia? Nic we mnie nie może zasłużyć, zyskać ani przyciągnąć Bożego uzdrowienia? Wszystko jest bezwartościowe? Odpowiedź Elizeusza w zasadzie brzmi, tak, wszystko. Powodem, dla którego Naaman wpada we wściekłość, jest to, że w tej wymianie zdań dostrzega zasadę, którą Paweł formułuje wiele wieków później w liście do Rzymian, 3 rozdziale, wersety 22-23. Nie ma bowiem różnicy, ponieważ wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Paweł wskazuje, że jeśli chodzi o Boże uzdrowienie, to nie ma różnicy pomiędzy najbardziej uczciwym obywatelem, a najbardziej zatwardziałym przestępcą. Poganin, podobnie jak człowiek współczesny, odpowiada, jak ktokolwiek mógłby tak powiedzieć? Odpowiedź znajduje się w zauważeniu trądu pychy w naszych sercach, niezależnie od tego, kim jesteśmy. Ludzie religijni doświadczają pychy, która sprawia, że myślą, dzięki moim duchowym osiągnięciom jestem lepszy od większości ludzi. Bóg jest moim dłużnikiem, życie jest moim dłużnikiem i inni ludzie są moimi dłużnikami. Oni, tak jak Naaman, starają się uczynić Boga partnerem w swoim zbawieniu. Ich postawa wobec Boga jest taka, wyświadczasz mi przysługi, bo ja wyświadczam tobie przysługi. Dla kontrastu, osoby niereligijne doświadczają pychy, która sprawia, że myślą, nie pozwolę Bogu mówić, co mam robić. Nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć, sam wybieram, co chcę robić. Jestem swoją własną religią, jestem swoją własną moralnością. Nie ma różnicy między tymi dwoma postawami. Oba rodzaje ludzi są swoim własnym panem i swoim własnym zbawicielem. Obaj są dotknięci duchowym trądem, który zjada ich mądrość i miłość. Nie ma znaczenia, kim jesteś, kogo znasz, co zrobiłeś, ani jak bogaty jesteś. Nie ma różnicy. Trzecim aspektem lekarstwa, który gorszy Naamana, jest jego wyłączność. Zwróć uwagę na jego słowa. Czy rzeki Damaszku, Abana i Parpar nie są lepsze niż wszystkie wody Izraela? Czy nie mogę wykąpać się w nich i być czysty? Dla Naamana ograniczanie lekarstwa do jednej rzeki jest głupie i ograniczone. Skoro tak ma być i naprawdę nie ma różnicy, kto zostanie uzdrowiony, to dlaczego nie może zostać uzdrowiony gdziekolwiek? Dlaczego nie w jego rzekach? W tym przypadku umysł pogański jest taki sam jak umysł współczesny. Współcześni ludzie są tak samo oburzeni przesłaniem Nowego Testamentu, jak poganie byli oburzeni przesłaniem Starego Testamentu. Poganie uważali, że skoro każdy naród ma swojego Boga, to istnieje wiele dróg do zbawienia. Współcześni ludzie są równie oburzeni tą ideą. Dlaczego pójście do Boga przez Jezusa jest jedyną drogą do zbawienia? Dlaczego musi to być ta rzeka? Ale Ewangelia jest prosta i darmowa, ponieważ jest ekskluzywna. Gdyby nie była, nie byłaby żadną z tych rzeczy. Wszystkie te cechy idą ze sobą w parze, ponieważ gdyby nie szły, to twierdzenia Ewangelii upadłyby. W jaki sposób ekskluzywność sprawia, że zbawienie jest dostępne dla nas wszystkich? Weźmy na przykład powszechną odpowiedź na dzisiejszą biblijną historię. Nie wierzę, że trzeba być chrześcijaninem, aby zostać zbawionym. Wierzę, że każdy dobry człowiek może znaleźć zbawienie. Każdy, kto jest zdyscyplinowany, postępuje właściwie lub szuka dobra i prawdy. Każdy, kto naprawdę pragnie zbawienia, zostanie zbawiony. Czy rozumiesz, o co chodzi? To zbawienie nie jest już proste i z pewnością nie jest darmowe. Jedynym sposobem, aby powiedzieć, istnieje wiele dróg do Boga, jest stwierdzenie, dobre uczynki to tak naprawdę to, co doprowadzi cię na szczyt. Musisz zaprzeczyć koncepcji łaski, a te przekonania również zawierają w sobie ukrytą ekskluzywność. Próbują uczynić zbawienie inkluzywnym, a jednocześnie odrzucają każdego, kto nie pasuje do standardów moralności, dobroci i prawdy głosiciela. Jeśli każdy dobry człowiek może trafić do nieba, co z osobami upośledzonymi moralnie? Co z osobą, która zrujnowała sobie życie i leży na łożu śmierci? Co z niegrzecznym dzieckiem? Nawet ten pozornie tolerancyjny światopogląd faworyzuje silnych i dobrych kosztem słabych i złych. Z kolei Ewangelia mówi, że każdy może przyjść, dobry i zły, silny i słaby, pod warunkiem, że jest pokorny. Wyłącznością chrześcijaństwa jest wymóg uniżenia. Wszyscy w głębi duszy wiemy, że aby naprawić to, co w nas złe, coś wielkiego musi zostać uczynione. Naaman to rozumiał. Wszyscy to dziś rozumiemy. Ale wielu z nas próbuje dokonać tej wielkiej rzeczy samemu. Wierzymy, że zostaniemy naprawieni, jeśli będziemy życzliwi i tolerancyjni wobec innych, jeśli zdobędziemy odpowiednią pracę, jeśli staniemy się bogaci, jeśli zrealizujemy swoje seksualne pragnienia, jeśli będziemy szerzyć wystarczająco dużo miłości w świecie lub jeśli będziemy popierać słuszne sprawy polityczne. Chrześcijanin to ktoś, kto jest gotów powiedzieć: nigdy nie mógłbym zrobić tego, co jest konieczne, aby się zbawić. Ale ktoś uczynił dla mnie wielką rzecz. Ktoś przeszedł przez ziemię, ogień, wodę i powietrze, aby mógł zostać zbawiony. W Księdze Wyjścia, w 15 rozdziale, Boży lud przyszedł do zatrutej wody i aby stała się zdatna do picia, zostało ścięte drzewo i wrzucone do tej wody. I Bóg powiedział wtedy: ja, Pan, jestem Twoim lekarzem. W ten sam sposób Jezus został ścięty i wrzucony w Bożą sprawiedliwość, aby dokonać wielkiej rzeczy, której my nie możemy dokonać. Jak sam Jezus powiedział swoim uczniom: czy możecie pić z kielicha, którego ja piję, i czy możecie zanurzyć się w chrzcie, w którym mnie zanurzą? W Księdze Izajasza 53:5 czytamy, że jego ranami zostaliśmy uleczeni. Nasz trąd spadł na Jezusa. Kiedy On się rozpadł na części, my zostaliśmy poskładani w całość. Ostatni punkt, pewność uzdrowienia Naamana. Naaman w końcu zastosował się do otrzymanych instrukcji. Zszedł nad wodę. Wyobrażacie sobie, jak musiał się czuć? Jestem pewien, że nie powiedział od razu: aha, rozumiem. Prawdopodobnie pomyślał: nie do końca rozumiem i może jestem szalony, ale spróbuję. I coś się zmieniło, Ewangelia dotarła, wszystkie zniewagi, których doświadczył, zaczęły dawać mu pokorę. A kiedy znów się podniósł z wody, jego skóra była jak skóra młodego chłopca, czysta i nieskazitelna. Cóż za obraz Ewangelii. Nieważne, co zrobiłeś, nieważne, jak bardzo jesteś skrzywiony lub dotknięty jakąś chorobą, kiedy przyjmujesz zbawienie od Boga, zamiast próbować je osiągnąć. W chwili, gdy uwierzysz, w oczach Boga jesteś natychmiast tak czysty, nieskalany i bez skazy, jakbyś nigdy nie zgrzeszył. Z Skóra Naamana stała się nieskazitelna, ale to nie wszystko. Coś wydarzyło się również w nim samym. Duchowy trąd został uzdrowiony, a przynajmniej był uzdrawiany. Skąd to wiemy? Cztery znaki wskazują, że jego pycha została pokonana. Po pierwsze, zmienił się sposób jego myślenia. Doświadczenie chrześcijańskie to coś więcej niż sposób myślenia, ale nie mniej. To doświadczenie mistyczne, ale to nie można ograniczyć tylko do mistycznego doświadczenia. Światopogląd Naamana uległ zmianie. Jego rozumowanie się przebudziło. Pewne idee stały się dla niego fascynujące. Wrócił do Elizeusza i przyznał, że chociaż jest politeistą, teraz wie, że nie ma Boga na całej ziemi, jest tylko w Izraelu. Chrześcijanin nie mówi po prostu, cóż, moje poglądy się nie zmieniły, ale wyczułem w swoim życiu jakąś obecność. Ewangelia to coś więcej niż mgliste, mistyczne doświadczenie. Istnieją pewne prawdy o Bogu i o nas samych, które musimy zrozumieć jako rzeczywistość, którą są. Nasze umysły muszą zostać przebudzone, tak jak umysł Naamana. Po drugie, Naaman stał się radykalnie hojny. Natychmiast po uzdrowieniu próbował ofiarować Elizeuszowi dar z własnej nieprzymuszonej woli. Kiedy jesteś wyniosły, musisz stale gromadzić, musisz brać coraz więcej, aby stale budować swój wizerunek. Ale naśladowanie Chrystusa zmienia cały bieg twojego życia z dajesz mi na daję ci. Rzeczy, które uważaliśmy za swoje, nie wydają się już naszą własnością, lecz raczej okazją do błogosławienia innych. Radykalna hojność nie tylko odnośnie do pieniędzy, ale także czasu, energii i wszystkiego innego jest oznaką prawdziwego nawrócenia. Po trzecie, Naaman stał się sługą. Wyraźnie nazwał się takim wobec Elizeusza. I w następnym kazaniu przyjrzymy się bliżej tej przemianie serca i jej konsekwencjom, ale pozwólcie, że tutaj krótko to podkreślę. Naaman powiedział, że Bóg jest jego Panem. Jeśli podążasz za Bogiem, aby wyświadczać mu przysługi, aby on wyświadczył ci przysługi, nie traktujesz go jak Pana, traktujesz go jak partnera. Wierzysz, że on jest coś ci winien, a ty jesteś coś winien jemu. Dlatego wierzysz, że istnieją granice tego, czego może od ciebie Bóg zażądać. Jeśli Bóg dał nam wszystko wyłącznie z własnej łaski, jeśli wszystko, co kiedykolwiek zrobiliśmy lub osiągnęliśmy, się nie liczy, to nie ma żadnych ograniczeń ani warunków dla naszego posłuszeństwa wobec Niego. On może nas prosić o cokolwiek. On nie jest naszym partnerem, On jest naszym Panem. Nie chcę obrażać miłośników kotów, ale pozwólcie, że powiem wam coś o różnicy między kotami a psami. Psy mają panów. We wszystkich filmach o psach, kiedy pan wpada w kłopoty i mówi swojemu psu, idź po pomoc, piesku, pies zawsze sprowadza pomoc. Mam kota, którego bardzo kochamy, ale wiem jedno. Gdybym przy nim złamał nogę i powiedział mu, idź po pomoc, kocie, kot spojrzałby na mnie i powiedział, ja? Psy mają panów, koty mają gospodarzy domu. Potrzebują cię, ale zdecydowanie ci nie służą. Czy Bóg jest twoim panem, czy gospodarzem domu? Możesz być przekonany, że go potrzebujesz, ale to nie wystarczy. Kot wie, że nie może żyć bez nas. Pytanie brzmi, czy stawiasz ograniczenia temu, czego Bóg może od ciebie zażądać? Jeśli tak, to nie jesteś sługą. Znakiem nawrócenia jest to, że z powodu wdzięczności wszelkie ograniczenia znikają. Jak głosi hymn Izaaka Watsa z 1707 roku, kiedy patrzę na cudowny krzyż. Dosłowne tłumaczenie jest takie, gdyby całe królestwo natury należało do mnie, to byłby dar o wiele za mały. Miłość tak niezwykła, tak boska, żąda mojej duszy, mojego życia wszystkiego, co moje. Co zdumiewające, Naaman poprosił Elizeusza o pewną ilość ziemi Izraela, którą miał zabrać do ojczyzny. Wiedział, że będzie musiał wrócić, by służyć swojemu królowi, towarzysząc mu i kłaniając się w świątyni Rimmona, ale poprosił Elizeusza o ustępstwo. Naaman skłoni się, by wypełnić swój obowiązek wobec kraju i ludu, ale tuż obok niego będzie stał sługa z ziemią z Izraela. Ten sługa położy ziemię na podłodze i Naaman da wszystkim do zrozumienia, że klękając nie modli się do Rimmona. Nigdy nie złoży ofiary żadnemu innemu Bogu poza Bogiem Izraela. Po czwarte, Naaman zdał sobie sprawę, że nie ma różnicy między tymi, którym udzielono łaski. Ten ostatni znak jego nawrócenia jest niezwykle ważny. Zauważ, że nie powiedział Elizeuszowi: nie chcę wracać do tych okropnych pogan. Mogliby mnie skazić. Oni nie rozumieją Boga jak ty czy ja. Wielu ludzi, którzy deklarują się jako chrześcijanie, czują to samo. Ich podejście jest takie: nie chcę być na zewnątrz, w świecie. Nie chcę być jakimś pracownikiem, fachowcem na rynku, w szkołach. Chcę przebywać tylko wśród chrześcijan, którzy wierzą tak jak ja. Nie chcę się skazić. Zastanawiam się, czy ludzie, którzy tak myślą, kiedykolwiek zostali uleczeni z wyniosłości, tak jak Naaman. Naaman zdał sobie sprawę, że Bóg przygotował go teraz, by kochał swój lud i służył swojemu królowi lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, jednocześnie dając im znać, dla kogo tak naprawdę to robi. Nie tylko będzie służył, ale także znajdzie sposób, by być świadkiem jedynego prawdziwego Boga. Chrześcijanie dzisiaj muszą odpowiedzieć na Bożą łaskę tą samą wizją. Po przyjęciu zbawienia nie możemy po prostu wycofać się ze świata i zachować dobrej nowiny dla siebie. Jeśli tak zrobimy, będzie to dowodzić, że w ogóle nie rozumiemy Ewangelii. Jeśli jesteśmy tak skryci i tchórzliwi, że nie pozwalamy ludziom wokół nas wiedzieć, dlaczego wierzymy w to, co wierzymy i dlaczego żyjemy tak, jak żyjemy, tak naprawdę wcale nie podążamy za Bogiem. Tak naprawdę nie jesteśmy Mu wdzięczni. Bez natarczywości, pychy i protekcjonalności, ale i bez tchórzostwa, Naaman postanawia żyć na oczach wszystkich w Aramie, dając im poznać, kim jest prawdziwy Bóg. W jego postawie nie ma miejsca na kompromis. Postaram się kochać swój kraj, jednocześnie czcząc mojego Boga, ale jeśli mnie nie przyjmą, niech tak będzie. Nigdy, przenigdy nie złożę ofiary żadnemu innemu Bogu poza Bogiem Izraela. Do dziś jest mnóstwo miejsc, w których pełno ludzi nie pozwolą ci nawet szepnąć, że jesteś chrześcijaninem, bez względu na to, jak dobry, pokorny czy kochający jesteś. Mogą cię uciszyć, wykluczyć, a nawet prześladować. Mimo to nie możemy zapomnieć tych cech osoby nawróconej. Nasze umysły muszą pozostać przebudzone. Musimy stać się radykalnie hojni, musimy stać się sługami i musimy z radością i w pełni podporządkować wszystko, co mamy i kim jesteśmy, Bożej woli, żyjąc w każdym wymiarze naszego życia, tym publicznym, jak i tym prywatnym, w zgodzie z tym, kim On jest. Niektórzy to, słysząc to, mogą nadal uważać, że nie są tak źli, jak głosi Ewangelia. Mogą uważać za prymitywne myślenie, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, że tylko śmierć Syna Bożego może nas zbawić. Wierzą, że sami poradzą sobie z życiem. Przypomnę wam, że Naaman miał najlepsze życie, o jakim ktokolwiek mógł marzyć, a jednak wciąż miał trąd nie tylko na ciele, ale i w sercu. Duchowy trąd waszego serca zrujnuje wasze życie tak, jak trąd zrujnował jego. Jeśli w to wierzycie lub jeśli już to zobaczyliście, że tak się dzieje, jestem tu, by wam powiedzieć, że nie ma znaczenia, jak głęboko jesteście splamieni. Nie ma znaczenia, co zrobiliście, istnieje proste i darmowe lekarstwo. Opamiętajcie się i wierzcie. A jeśli ktokolwiek z was nie chce publicznie żyć swoją wiarą, przypomnijcie sobie przykład Naamana. Tak jak Naaman nalegał na sprowadzenie ziemi Izraela do zewnętrznego świata, tak my mamy wszędzie nieść Ewangelię łaski. Dla Amana było to symboliczne, a dla nas jest realne. Czy wiesz, kończę już, że sam Jezus Chrystus głosił o Naamanie, a kiedy słuchacze zrozumieli kazanie, próbowali go zabić. W Ewangelii Łukasza 4,27, kiedy Jezus przemawiał w synagodze swojego rodzinnego miasta Nazaret, zakończył swoje kazanie słowami. Wielu też było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został wyleczony, tylko Naaman Syryjczyk. Z powodu tego stwierdzenia wszyscy w synagodze próbowali zrzucić go ze skały. Dlaczego? Ponieważ mówił im: jedyny prawdziwy Bóg nie należy tylko do was. On jest Bogiem wszystkich. Jeśli uwierzymy w łaskę i pójdziemy za Jezusem, nasza pycha zniknie, a trąd naszych serc zostanie uleczony. Będziemy troszczyć się o innych i dawać im, służyć im, aby mogli poznać cudowną prawdę, którą odkryliśmy przez Ewangelię. Będziemy wskazywać im to samo zbawienie, które sami otrzymaliśmy. Amen.